Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura i audycja Ludzie Nowej Kultury to rozmowy z tymi, którzy swoim życiem w Jezusie wprowadzają na ziemi kulturę Królestwa Bożego. Agata Pniewska przy jednym mikrofonie, a przy drugim Paweł Augustyn. Cześć Pawle.
Cześć Agato.
Kiedy to nagrywamy, jesteś krótko przed obroną pracy dyplomowej z teologii biblijnej. Nie jesteś księdzem. Dlaczego studia teologiczne? Skąd zrodziło się to pragnienie?
Tak, nie jestem księdzem, kończę w tym momencie teologię i tak teologia biblijna. Dlaczego teologia? Sam nie wiem do końca. Wiem, że to było Boże wezwanie, Boże powołanie do tego. Tak to rozeznaję, tak rozeznałem to 5 lat temu i w ciągu tych 5 lat Bóg to potwierdzał różnymi sytuacjami, słowami proroczymi i tak dalej. Jak skończyłem liceum, to też już wtedy byłem we wspólnocie, poznałem trochę bardziej Boga. Wiedziałem, że mogę mieć z Nim intymną, osobistą relację, więc się modliłem w tej trzeciej klasie maturalnej o to, co mam dalej robić. No i jasne, że w związku z tym, że pobożny chłopak, to po prostu modliłem się też o to i mówiłem, Boże, jeżeli mam zostać kapłanem, to to zrobię, to pójdę na kapłana, zostanę nim. Ale takiego głosu nie słyszałem, w związku z tym, że byłem całe życie matwizem i raczej ta strona nauki. Więc poszedłem na Politechnikę, tam byłem na elektronice, no i sobie studiowałem to. I w międzyczasie, to było już na drugim semestrze, myślę, że koło kwietnia to było, w okolicach kwietnia, na modlitwie usłyszałem, i to mi potem wracało w różnych sytuacjach, w codzienności, że Paweł, zmieniamy na teologię. Ja tak mówiłem, Boże, no ale, no okej, nie będę się z Tobą kłócił, nie rozumiem tego, przecież wiesz, że jestem ścisłowcem, niehumanem, tak mówiąc potocznie. No i wtedy jeszcze miałem takie dwie opcje w głowie i tak trochę dyskutowałem z Bogiem, mówię, no dobrze, pójdę na teologię zaocznie, ale skończę te studia, żeby po prostu mieć takie, wtedy tego tak nie nazywałem, ale z perspektywy czasu wiem, że to po prostu chciałem mieć swoje zabezpieczenie, jakby nie wyszło z teologią, jakby to jednak nie okazał się Boży głos. Ale czułem mocne przynoganie w sercu, że to ma być teologia i że mam wszystko postawić na tę kartę, bez względu na to, co sobie myślę o tym, jak mówi świat o rzuceniu studiów politechnicznych. Więc to zrobiłem po pierwszym roku, zostawiłem Politechnikę i zacząłem studia na papieskim wydziale teologicznym. No i w trybie dziennym, więc to pochłonęło mój tydzień, mój cały czas. Wtedy dla mnie też to było takie mocne przejście z takiego trybu ścisłego w taki bardzo mocno humanistyczny. Więc się uczyłem tego wszystkiego, uczyłem się uczyć w innym trybie w ogóle. Ale Bóg wtedy też przychodził z łaską i przeprowadzał przez te rzeczy. Pierwsze lata tej teologii były takie, że ja nie rozumiałem kompletnie. Moi rodzice się o to pytali mocno i Paweł, co ty robisz? Różni znajomi i tak dalej. Ja wiedziałem głęboko w sercu, że to jest to, chociaż nie rozumiałem tego kompletnie, dlaczego tak ma być, jak tym Bóg się posłuży, ale wiedziałem, że skoro On mi to powiedział, to On ma w tym swój jakiś plan, swój palec Boży w tym wszystkim i po prostu trwałem, jakby to nie ma jakiejś wielkiej filozofii w tym, po prostu uczyłem się, trwałem w Bogu i szedłem do przodu, krok po kroku. Więc dlaczego teologia? Na tamten moment nie wiedziałem, teraz może widzę trochę wyraźniej, teraz, ale dopiero po jakimś czasie, nie?
Nie wątpiłeś w jakichś momentach?
Wiesz co, przychodziły takie myśli, nie? Że co ja robię, co potem będzie po tych studiach i tak dalej. Ale jakby zawsze wracałem do tego momentu oparcia się na tym, co powiedział Bóg. I do tego, że wiedząc po świadectwach we wspólnocie, po różnych świadectwach w mądrych książkach w Słowie Bożym, że Jego wierność nigdy nie zawodzi, że jak On wypowiada jakieś słowo, to On je potem sprawi, wykona, to dojdzie do skutku, to dzieło, które On zapoczątkował. Więc w tych momentach zawsze wracałem do tego, co słyszałem na modlitwie i mimo, że na początku nie było iluś potwierdzeń mocnych, to ja stwierdziłem, że po prostu Jego słowo wystarczy, a potem były dopiero potwierdzenia w codzienności, czy nagle ktoś przychodził ze słowem, ktoś mówił, są takie sytuacje, że komuś się coś śniło i mówi, Paweł, widziałem cię w tym śnie, robisz to i tamto, nie? Albo przez słowo Boże z dnia, to też jest bardzo mocno u mnie w życiu i w życiu mojej wspólnoty, że właśnie Bóg potwierdza różne rzeczy przez słowo z dnia, które jest w kościele akurat czytane, które jest rozważane przez różne nauczania, które wokół tego słowa z dnia wlatują na YouTube'a. A propos wątpliwości, to tak to widziałem.
Wtedy nawet jak one się pojawiają, no to te potwierdzenia, dzięki nim możesz trwać w tym, nie? Tak umacniają?
Tak, na pewno, ale też chcę się uczyć tego, że Jego słowo jest wystarczające po prostu, nie? Wiem, że potwierdzenia są potrzebne, czy potrzebne, po prostu to też umacnia i tak dalej, ale uczę się tego też, że Jego słowo jest wystarczające, nie? Żeby też wejść z Nim taką relację, żeby umieć rozpoznać Jego głos.
No właśnie, skąd wiedzieć, który głos jest Jego?
Myślę, że to jest zadanie na całe życie, żeby znać głos pasterza, żeby być owcą, która zna głos pasterza jeszcze bardziej, mocniej, jeszcze wyraźniej I ja to rozpoznaję w swoim życiu tak, że widzę tak ten głos, rozpoznawanie głosu przez to, że trwam na modlitwie, że jestem w Słowie, w Jego Słowie, przez to, że trwam w Kościele. I w Kościele to też dla mnie znaczy między innymi to, że trwam w relacjach, głębokich relacjach dzielenia, towarzyszenia sobie, napominania się, wzrastania razem w świętości. Takich relacjach, gdzie jest pełny dostęp do drugiego człowieka, gdzie można usłyszeć prawdę i tę prawdę powiedzieć, w tej prawdzie wzrastać. Jeżeli mówię o procesie rozeznawania głosu Bożego, to myślę, że głębokie relacje towarzyszenia osadzone na Jezusie i w Nim wzrastające to jest podstawa.
Wracając do studiów, było coś, co umocniło Twoją wiarę, a nie dowiedziałbyś się tego, gdyby nie studia teologiczne?
Myślę, że tak, bo chociaż na początku, tak mówiąc bardzo technicznie, wykłady były raczej takie filozoficzne, takie ogólne o Piśmie Świętym i tak dalej, języki, łacina. Więc mówiąc wprost, to mnie tak bardzo nie pociągało, ale bardzo czerpałem wtedy, kiedy pojawił się wykład z Biblii i były jakieś takie treści, które przy nim były zakryte i myślę, że tym, co najbardziej mnie umacniało i nadal umacnia na tych wykładach na teologii, to jest Słowo Boże, które jest wplatane w różne przedmioty. Tak samo, czy to jest Biblia, czy potem dogmatyka, chrystologia, eschatologia oparta bardzo mocno o Słowie Bożym. To mnie pociąga, to mnie inspiruje i daje takie nowe światło. To jest też takie niesamowite, że to są przedmioty bardzo teologiczne osadzone w Kościele, czy eschatologia, czy różne tam inne przedmioty. I jak siedzę na tych wykładach, to mam takie doświadczenie, że Boże, Ty to w jakimś stopniu objawiasz po prostu, chociaż początek tych rzeczy, albo w jakiejś części zrozumienie tych rzeczy teologicznych w prostszy sposób, we wspólnocie, na jakichś uwielbieniach, na modlitwie, nie? Że są takie przestrzenie, które odkrywam na wykładzie, a o której wcześniej Bóg nam mówił we wspólnocie. Albo często jest tak, że coś się dzieje we wspólnocie, potem idę na wykład i potem dzielę się ze wspólnotą, Ty mówię, że słuchajcie, było na eschatologii o powtórnym przyjściu Jezusa i takie treści i mówię, jak to wygląda w ten sposób teologiczny i okazuje się, że jesteśmy razem w jedności i że to robi Duch po prostu. Budują mnie takie też potwierdzenie, taka jedność, która jest w Kościele, całym Kościele, nie? Że to wszystko, co mówi Kościół, tak naprawdę to jest dobre, mimo że różne są głosy w różnych środowiskach, nie? A naprawdę mam takie poczucie, że gdybyśmy jako Kościół żyli tym, co mówi Kościół, naprawdę bylibyśmy w innym miejscu, w tym lepszym i dobrym. Tylko żeby rzeczywiście żyć tym, co mówi Kościół. Rzeczywiście. To jest ważne. Rzeczywiście.
Jak to fajnie też pokazuje, że wiara i zrozumienie, poznanie Pana Boga nie jest tylko dla naukowców, tych, którzy idą na te studia, robią doktoraty, czy czytają książki, ale dla każdego człowieka, nie wiem, prostego, mniej intelektualnego, który po prostu chce, otacza się ludźmi wierzącymi, jest we wspólnocie.
Tak, tak i amen, tak i amen, bo Bogu spodobało się objawić te sprawy prostaczkom.
O właśnie.
Prostaczkom i mnie to bardzo kręci. Jeżeli coś mnie kręci w Jezusie, tak mówi mój przyjaciel, coś mnie kręci w Jezusie, to, że Bóg przyszedł i objawił te rzeczy prostaczkom i mnie bardzo kręci, mimo tej całej teologii, naprawdę mnie tak kręci prostota.
Bardziej niż teologia.
Tak, myślę, że tak, ale to jest też takie teologiczne, że Bóg jest prosty. Bóg jest prosty, Bóg nie jest złożony. Bóg jest prosty i mnie to tak bardzo mocno kręci, to jest takie trochę potoczne słowo i płytkie, ale z drugiej strony nie, bo to jest ta codzienność i ta prostota. Bóg zechciał się objawić prostaczkom, przyszedł do prostaczków, objawił te sprawy królestwa, zakrył przed możnymi tego świata, a objawił prostaczkom. I jeżeli ja poszedłem na te studia, ale ja nie czuję się absolutnie, jak teraz robię te studia, nie czuję się jakimś wielkim teologiem, absolutnie nie. Bóg wybrał te studia, tak to rozeznałem, tak na ten moment to widzę, ja i moi przyjaciele też, ale ja wiem, że Bóg bardziej sobie ceni po prostu proste serca. Kocha naukowców, kocha tych, którzy zgłębiają Jego samego w sposób bardzo taki umysłowy i tak dalej. Bardzo ich kocha, wszystkich nas kocha, ale też upodobał sobie w prostocie i mnie takie proste życie z Nim bardzo pociąga, że tak naprawdę Jezus jest prosty i że Ewangelia Jego jest prosta. Ewangelia Jego jest prosta, tylko że my różne rzeczy komplikujemy przez nasze życie, przez skupienie na sobie, przez to, że nie bierzemy Jego słowa takim, jakim jest, jako Słowo Boga, tylko dyskutujemy z tym Słowem i bierzemy fragmenty, które nam się podobają, które są wygodne dla naszego życia, a te, które konfrontują, niekoniecznie, bo są niewygodne. Wtedy coś trzeba ze swoim życiem zrobić, a Słowo Boże jest proste i to, co ja odkrywam, to, że po prostu chodzi o poddanie Mu życia i że to też z takich mądrości usłyszanych na studiach. Nie pamiętam, kto to powiedział, przepraszam, ale myślę, że w tym jest taka głębia, która jest nieodkryta. To się często powtarza i może się z tego zrobił slogan, ale mówi się o tym, że teologię studiuje się na kolanach. I to jest dla mnie to miejsce. Na kolanach, to znaczy poznaję Boga, trwam przed Nim w uniżeniu, to znaczy padam na twarz przed Nim, nie tylko fizycznie, ale tym bardziej w duchu, w postawie mojego życia i uznaję, że On jest Bogiem, że On jest jedynym Bogiem i Panem. Więc wracając do pytania, czy po prostu trzeba studiować teologię i te wszystkie rzeczy bardzo tak wzniosłe i tak dalej. Jasne, jak ktoś ma pociągnięcie, to tak, ale żeby nie zapominać o tym, że naprawdę Bóg przyszedł objawić sprawy Królestwa prostaczkom, tym, którzy mają proste serce i nie wybrał mądrych tego świata, nie?
Jako ludzie wierzący chcemy upodabniać się do Jezusa, chcemy, żeby Jego charakter manifestował się w naszym życiu. Jak wygląda ten proces? Jak do tego dążyć? Kiedy to się dzieje?
Dla mnie wszystko zaczyna się w izdebce. Wszystko. Wszystko w tym miejscu poznawania Jezusa. I pamiętam taki czas, już nie pamiętam, kiedy to było, to może było 2 lata od tego, jak powiedziałem po prostu Bogu tak i amen na Jego życie we mnie, jeszcze bardziej świadomie. Był taki czas, że bardzo mocno rozważałem i pracowało we mnie te słowa z listu do Filipian. Czy to jest 2 rozdział? Raczej tak. O tym, że mamy mieć Jego usposobienie, Jego charakter. To znaczy być takim jak Jezus, to znaczy będę próbował mówić z głowy ten fragment o Jezusie, że On nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogłosił samego siebie. I tak dalej, i te dalsze wersety. On stał się sługą, On zrezygnował z siebie, z miłości, z powodu miłości do każdego z nas. Nie wykorzystał tej chwały, tego splendoru, majestatu, który miał u Ojca, ale zdecydował się to poświęcić w jakimś stopniu, żeby oddać swoje życie za każdego z nas. Żeby kłaść swoje życie po prostu, kłaść swoje życie, żeby tak nas umiłować, żeby potem uspokoić, że nie ma większej miłości na te, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Jak do tego dojść, do tego charakteru Jezusa, to też we wspólnocie coraz bardziej się o tym przekonujemy, że po prostu chodzi o poznawanie Jego, że tak naprawdę możemy się silić na sposoby, na to jak to zrobić, ile czasu spędzić na modlitwie. Mówiąc jeszcze bardziej jakoś tak, nie wiem, kolokwialnie, jak siedzieć, czy leżeć, czy nie. Jakby to są wszystko trzeciorzędne rzeczy. Naprawdę cały czas chodzi o poznanie Jezusa. Nie chodzi o szukanie sposobów. Chodzi po prostu o takie szczerą chęć Jego poznawania i takiego trwania przed Nim, nie? Myślę, że to naprawdę się dzieje w takiej intymności. I to też, ja to będę powtarzał w kółko, bo to jest coś, co rozeznaję na ten czas dla swojego życia i dla życia wspólnoty i myślę, że też dla Kościoła. Wiem, że to odważnie brzmi, ale myślę, że teraz jest taki czas zawezwania nas wszystkich do powrotu do relacji z Jezusem, że to mógł się zrobić slogan po prostu i tak drugi raz już mówię o sloganie, bo czasami pewne rzeczy wydają nam się sloganem, wydają się takie już oklepane, takie znane, że to jakby mimo uszu idzie po prostu obok nas, a myślę, że to jest czas wrócenia do podstaw. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek przebudzenie, to jest czas wrócenia do podstaw, do życia z Jezusem, do relacji z Jezusem, do poznawania Go. I przez to do uświęconego życia. Jak robić te wszystkie rzeczy? Przez relację z Jezusem. To o to chodzi, tylko o to chodzi. O relację z Jezusem, żeby Go bardziej znać. I wtedy z automatu, jak będziemy z Nim przebywać, to będziemy się zmieniać. To się dzieje też w relacjach przyjaźni. Tutaj między nami przebywamy z kimś i stajemy się podobni automatycznie. Przez to, że z kimś jesteśmy, kogoś znamy.
Jak wygląda Twoja modlitwa?
Patrząc tak fizycznie, jak wygląda, to po prostu siadam przed Bogiem. Często jest tak, że po prostu mówię Mu, że jestem. Często jest tak, że całą modlitwę potrafię też być przed Nim na twarzy, paść też przed Nim, jakby już mniejsza o tą postawę. Ważne, żeby była po prostu postawa czci wobec Niego, godna Jego i też pełna miłości, to jeżeli chodzi o postawę fizyczną. Ale jeżeli chodzi o serce, moja modlitwa często polega na tym, że po prostu mówię Mu, że Jezu, poddaję Tobie moje życie. Jezu, wszystko miej. Jezu, chcę być taki, jaki Ty jesteś. Chcę bardziej Ciebie znać. Chcę być tam, gdzie Ty jesteś. I często to jest po prostu takie trwanie w Nim. To jest trwanie w Nim i poddawanie Mu życia, bo cały czas jest coś więcej w tym życiu, co można Mu poddać. Na tym polega moja modlitwa. Jest też Słowo Boże, które czytam, które robi jakąś konkretną pracę. Ostatnio miałem tak, żeby nie odgrzewać kotletów, to miałem tak, że usłyszałem, że mam siąść na to Apokalipsą 14 rozdział. Siadam do tego i też był taki mocny czas, po prostu jest tak, że Bóg mówi jakieś słowo, czy nawet po prostu czytania z dnia, czy to słowo, którym idziemy, nie wiem, we wspólnocie, w jakimś cyklu. Ja akurat miałem Apokalipsę 14 rozdział ostatnio, które tak mocno mnie poruszyło. I ja wiem, że otwieram to słowo i Bóg przez to mówi. I akurat było w tym słowie to, że błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Więc to akurat było na ten moment do mojego życia, żeby nie trzymać swojego życia w rękach. I to jest też myślę, że na tym też polega moja modlitwa, że na modlitwie składam moje życie w Jego rękach. Że coraz bardziej chcę, żeby On był wywyższony i uniżony, żeby było Jego więcej, a mniej mnie, ze względu na Niego samego. I ja wiem, że mówię o tych rzeczach i mam częściowe zrozumienie, częściowe poznanie i że jest dużo więcej i nie wypowiadam się jako teraz jakiś autorytet w tym, że już osiągnąłem to, tylko naprawdę czuję się cały czas zapraszany do tego, zachęcany, żeby rzeczywiście nie mieć swojego życia w rękach, żeby ktoś, jak patrzy na mnie, to mógł powiedzieć, że w nim jest Jezus, że widać, że on żyje z Jezusem, ale jakby to nie chodzi też o opinię ludzką. Tylko żeby złapać to pociągnięcie, że chodzi o Niego samego, że tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o Jezusa, po prostu.
Słucham tego i sobie myślę, jak bardzo to różni się od, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale takiej wiary tradycyjnej, tego, co w domu pewnie każdy z nas uczył się, tych formułek wszystkich. Takiej wiary, która jakby musi być, bo musi być.
Tak, tak, no. Ja też się wychowałem w takim domu i naprawdę jestem wdzięczny też za to wychowanie moim rodzicom. Też uważam, że przez to, że moja mama szczególnie trochę goniła mnie do kościoła i w tygodniu, i no w niedzielę oczywiście, ale w tygodniu.
Niemożliwe,
też.
Był taki czas. Że...
Tak, był taki czas. Ja nie byłem takim gorliwym chrześcijaninem z własnej woli przed tak zwanym moim nawróceniem, czyli przed tym jakby świadomym pójściem za Jezusem. I wiem, że za to tradycyjne wychowanie, tak zwane tradycyjne, jestem bardzo wdzięczny, bo też pewnie w jakimś stopniu mnie to ustrzegło przed różnymi zachowaniami z tego świata i tak dalej, chociaż i tak w swoje tam powchodziłem. I to też nie było święte życie, ale był taki wymiar po prostu tej tradycji, chociaż zaraz powiem też trochę o tradycji, ale był taki po prostu wymiar tego, że muszę iść do kościoła i też pewnie moi rodzice to tak przeżywali. Też teraz jest większa przestrzeń, żebyśmy o tym rozmawiali, rozmawiamy o wierze, rozmawiamy o Słowie Bożym, ale jakby mówiąc o sobie samym, jak ja wtedy to wszystko odbierałem, to dla mnie to było takie automatyczne, wiedziałem, że Bóg jest, istnieje, ale nie było w tym relacji z Nim, nie było tego podejścia osobowego, że ja mogę go znać, nie? Że to jest ktoś tak naprawdę bliski. Ja go przyjmowałem do serca, żyłem sakramentami, nadal to robię, ale nie wiedziałem, że to jest ktoś bardzo bliski, osobowy, nie? Jeżeli chodzi o tradycję, to dla mnie to jest takie też ostatnie nowe poznanie, co to znaczy powrót do tradycji, to znaczy do tego, co jest w Słowie Bożym. To jest tradycja. Tradycja to jest Słowo Boże, które przez wieki po prostu kształtowało się w Kościele, nie? I tak naprawdę tradycję zaczęli apostołowie i pierwszy Kościół, więc dla mnie to otwiera jakieś takie nowe myślenie o tym, nie? Że ja jak najbardziej jestem za powrotem do tradycji, to znaczy do tego, co mówi pierwszy Kościół, do tego, co jest Słowem Bożym, do tego, jak wyglądała wspólnota, że nikt nazywał swoim tego, co ma, wszystko mieli wspólne, że oddawali swoje życie za Jezusa, że apostołowie się cieszyli, jak mogli cierpieć z powodu imienia Jezus. To jest dla mnie powrót do tradycji, powrót do źródeł. I to jest sprawa po prostu poznania Jezusa bardziej i otworzenia się na to, nie? Ja myślę, że jest po prostu, nie chcę się odcinać, dzielić Kościoła, bo Kościół jest wystarczająco podzielony, bo jesteśmy jednym Kościołem, nie? A jakby to jest sprawa w takiej świadomości ludzkiej, że można mówić te wszystkie formuły, modlić się nimi i mieć wtedy po prostu, chodzi o takie przeskoczenie, nie robić tego z automatu, ale robić to z postawy relacji z Jezusem, nie? Ja nie jestem w sytuacji osób, które modlą się formułami, bo tak bardzo tego nie praktykuję, także nie chcę jakby ich oceniać, tych osób. Każdy jest pociągnięty w jakiś sposób do Jezusa i trwasz w formułach, czy modlisz się spontanicznie. Chodzi o to, żeby naprawdę życie było poddane Jezusowi i żeby mieć taką otwartość na to, że On jest osobą i mogę Go znać. Bardziej tak bym to widział, że u mnie nastąpiło takie przejście, że ja mogłem zostać w tych formułach, ale po prostu poszedłem w tą stronę, bo spotkałem takich ludzi na swojej drodze, spotkałem taką modlitwę i wierzę, że Bóg mógłby mnie też tam poruszyć, w tamtym życiu. Ale jakby to poruszenie musiało być takie, że to jest zmiana, przejście do relacji z tego chodzenia, praktykowania takiego po prostu z odległości, z dystansem do Boga, do tego praktykowania z miejsca intymności, z miejsca poznania Go. Mówię, ja sam nie praktykuję tych formuł, więc nie wiem do końca, jak to może funkcjonować w tamtym środowisku, w tej rzeczywistości. Moja modlitwa jest bardziej spontaniczna, ale wierzę, że jeżeli ktoś szczerym sercem szuka Boga, to też spotka go tam po prostu, nie? Chodzi o taką szczerość, o taką żarliwość dla niego, o szukanie go całym sercem, podawanie mu swojego życia i trwanie w świętości.
Opowiesz o twoim nawróceniu?
Nie ma sprawy. Nawrócenie, no to tak hucznie brzmi, tak się o tym mówi, nawróciłem się. To jest cały czas proces i cały czas się nawracamy coraz bardziej. Ale faktycznie był taki moment powiedzenia Bogu tak, tak bardziej świadomie. Powiedzenia mu, Boże, bierz wszystko. I był taki moment, kiedy byłem w drugim liceum. Moje liceum było, taką miało nazwę, katolickie. Ale jakby, wiesz, to nie determinuje po prostu życia, że ktoś chodzi do liceum katolickiego. Więc moje życie wyglądało różnie. Ostatnio nawet moja mama coś tam mówiła o jakiejś tam młodzieży i mówiła, no jak tak można? A ja mówię do mamy, mamo, ja też tak żyłem, tylko o tym nie wiedziałaś. Więc mama mówi, naprawdę? Ja mówię, tak, mamo. No to ładnie, no to ładnie. Mówię, no niestety, tak wyglądało moje życie i powiedziałem też mamie to ostatnio rodzicom, że gdybym nie spotkał Jezusa, to pewnie byłby w tym miejscu, o którym teraz mówisz wobec tej młodzieży, nie? Więc to nie jest wcale takie oczywiste, że masz takiego syna. To jest po prostu sprawa Jezusa, że on to w pewnym momencie zatrzymał. Różne rzeczy z tego świata. No i był moment w drugie liceum, gdzie po drugie liceum już, że żyłem sobie swoim życiem, chodziłem do kościoła oczywiście. Chyba mogę o tym powiedzieć wprost, że była w jakimś stopniu nieczystość, jak to u młodych mężczyzn, nie tylko u młodych. Chociaż to w ogóle nic nie usprawiedliwia. Były imprezy, były różne relacje z różnymi ludźmi, był niestosowny język i różne inne rzeczy. Po prostu świat, po prostu świat. Ja nie szukałem jakoś bardzo wtedy poruszenia w Bogu, nie? Po prostu to się działo. Byłem sobie na tej mojej wsi, bo pochodzę ze wsi. Śmiejmy się czasem z rodzeństwem i z moimi rodzicami, że to jest wiocha zabita dechami, chociaż ostatnio się rozwija. I nie sądziłem, że jakby w ogóle nie miałem takiego oczekiwania w sobie, że tam może przyjść Bóg w takim stopniu,
jak przyszedł.
A propos
prostoty.
A propos prostoty. No i było tak, że że ksiądz, nasz proboszcz ogłosił mszę wotywną z modlitwą o uzdrowienie. Ja na to nigdy nie chodziłem w tej parafii, chociaż to było i mieszkam 3 metry od kościoła. Mój dom rodziny jest 3 metry od kościoła. Nie wiem, dlaczego poszedłem. Teraz wiem, że to była łaska Boża i Duch Święty, ale po prostu poszedłem. I wtedy też okazało się, że na tą mszę wotywną z modlitwą o uzdrowienie przyjechała też wspólnota Agaliasis. Ta oto wspólnota, w której teraz jestem. Wtedy kojarzyłem, że oni są, że czasami pojawiali się w tej parafii, ale nie miałem z nimi nic do czynienia. Nie pociągali mnie w ogóle. Ale był ten moment, to po prostu Bóg zrobił, że oni przyjechali, ja poczułem jakieś takie wezwanie, pociągnięcie, żeby pójść do tego kościoła na Eucharystię. I oni po Eucharystii zaczęli uwielbiać i modlić się tą modlitwą uwielbienia. Ale też w trakcie Eucharystii, jak patrzyłem na nich, to oni byli jacyś tacy bardziej żywi, tacy radośni. Patrzyłem na ich, w ich oczy i tam było życie. I jakby z automatu pojawiło się we mnie pytanie, o co chodzi? Dlaczego mój duch jest taki poruszony? Potem też było uwielbienie po Eucharystii. I tak mówię, jacie, oni, widać w nich radość z tego powodu, nie? I miałem takie poczucie, że to, co oni robią, czyli podnoszą ręce, niektórzy skakali, cieszyli się, że to chodzi o coś głębiej, że ja tak patrzę na swoje życie i mówię, gdyby to było takie sztuczne i tylko na podstawie postaw i tego, że skaczą, to mnie by to nie pociągnęło, że czułem głęboko w duchu, chociaż tego absolutnie nie rozumiałem, że chodzi o coś więcej, potem się okazało, że o kogoś więcej chodzi. I po tej Eucharystii do mnie i do kolegi podszedł lider naszej diakonii uwielbienia i mówi, chłopaki, za 3 dni, na 9 dni jedziecie z nami na rekolekcję. A my tak na siebie patrzymy z kolegą i mówimy, dobra. I pojechaliśmy na te rekolekcje. Tam było takie mocne poruszenie Bożego Ducha, który też objawił swoją miłość, wlał swoją miłość w serce. Tam też się objawiały różne dary i charyzmaty. Ale to, co ja pamiętam z tamtego czasu, to naprawdę takie wypełnienie Bożą miłością. Takim pokojem. Po prostu wstąpiła Boża obecność w jakiś taki sposób, którego wcześniej nie znałem. Absolutnie nie znałem tego. I po prostu, tam też powiedziałem Bogu tak, że chcę iść za Nim, po prostu chcę iść za Nim i żyć według Jego słowa. I tak się zaczęło. Wtedy też jeszcze mieszkałem w domu rodzinnym, więc do Wrocławia na spotkania wspólnoty jeździłem. No starałem się być regularnie, co piątek, więc tam jakimiś środkami transportu, czy z księdzem, prawda, Markiem, czy różnymi autami, czy właśnie z kolegą, jego rodzicami jeździliśmy, żeby tylko być na tym spotkaniu wspólnoty, żeby to walczyć. Jeżeli chodzi o nawrócenie, to trwa nadal, ale był taki moment właśnie tego powiedzenia Bogu tak. I On resztę zrobił. On resztę zrobił i zajął się tym, żebym był w tej wspólnocie, że mieszkał w miejscu, gdzie jest wspólnota, więc mieszkam też we Wrocławiu. I naprawdę sukcesywnie, krok po kroku, on się troszczył o wszystko. O mieszkanie, o studia, o pracę, o pieniądze, o wszystko się troszczył, nie? Ale to jest drugo, trzeciorzędne, nawet nie wiem, czy nie pięciorzędne, nie wiem, czy tak się mówi, przepraszam. Ale gdzieś tam. Bardziej chodzi o to, że po prostu przez te lata coraz bardziej go poznaję i widzę, że to jest jego łaska, nie? Że to nie chodzi o to, że teraz to jest moja zasługa, że ja go wybrałem i że mu powiedziałem Bogu tak, ja się zlitowałem nad Bogiem i on przyszedł. Absolutnie nie. Odkrywam coraz bardziej to ostatnio nawet z dnia na dzień, że to on wybiera, że to jest z jego łaski to powołanie, nie? I że po naszej stronie jest powiedzenie tylko tak albo nie. Mamy tę moc, żeby powiedzieć Bogu tak albo nie, ale to on pociąga pierwszy.
A w praktyce co oznacza to powiedzenie Bogu tak?
Powiedzenie Bogu tak, ogólnie mówiąc, to jest nie życie dla siebie, jeżeli chodzi o praktykę, to jest to, że teraz to jest takie no, odległe dla mnie, nie? Ale jakby te pierwsze momenty były takie, że ja wiedziałem, że dla mnie wyborem jest pójście na spotkanie wspólnoty, jest modlitwa, niż wrócenie do starych znajomości, do starych znajomych, z którymi kultywowałem świat na przykład, z którymi, że tak mówiąc, ogólnie uprawiałem świat. To jest powiedzenie Bogu tak w tamtych początkach. W codzienności to jest naprawdę tracenie swojego życia. I też to widzę, czy rozmawiam z chłopakami ode mnie z grupki i tak dalej, że to jest zawsze wyjście krok dalej, nie? Że ktoś cię prosi, idź 1000 kroków, idź 2000. Ktoś chce porozmawiać, ty idziesz z nim porozmawiać. Nie patrzysz na to, ile będziesz spał. Nie patrzysz na to, czy to jest dla ciebie opłacalne, czy nie. Czy będziesz w jednym dniu zarabiał więcej, czy nie. Czy wybierzesz to, żeby pójść na przykład w sobotę do pracy. Czy po prostu pójdziesz na posługę, nie wiem, pójdziesz na uwielbienie. Będziesz miał czas z Bogiem. Ale cały czas myślę, że to jest bardzo dynamiczna sytuacja, to mówienie Bogu tak, że to dzieje się naprawdę w codzienności. To jest mówienie Bogu tak, kiedy wstaję i kiedy mam wybór, czy mogę spędzić czas z Bogiem rano, czy nie, czy wolę dłużej pospać i się lenić po prostu. Potem dalsze kroki, mówienie Bogu tak, to jest, czy w pracy, czy na studiach komuś usłużę, czy nie. Czy zrezygnuję ze swojego wolnego czasu po to, żeby się kimś zająć, żeby kimś się zaopiekować, żeby pojechać do dzieciaków i tak dalej, nie, do tych, którzy potrzebują. Nie jest tak głupio o tych rzeczach mówić, bo jakby ja wiem, że mówimy o Jezusie, ale myślę, że o tych rzeczach, które dzieją się w codzienności, o mówieniu Bogu tak, to raczej mogą więcej powiedzieć osoby, które nas widzą, bo jakby ich świadectwo jest bardziej autentyczne, nie?
Ktoś cię pytał, ej, czemu ty tak żyjesz?
Myślę, że tak, no były takie sytuacje. Może nie tymi słowami, czemu ty tak żyjesz, ale na przykład w pracy tak miałem, jak zacząłem pracować, że ja też postanowiłem sobie w sercu, że wiedząc, że już jestem chrześcijaninem, takim znającym Słowo Boże i chcącym żyć nim po prostu, jakimś bardziej świadomym w moim odczuciu, postanowiłem w tej pracy, że nie będę mówić, nie będę nawracać słowem, ganić, czy cokolwiek, nie o to chodzi, albo nie będę się wystawiał ze swoją wiarą jakimiś po prostu słowami, tylko stwierdziłem, że to będzie życie i najprostsze sytuacje, nie wiem, zrobić komuś kawę, herbatę, wyjść, nie napić się swojej kawy, pomóc komuś w pracy, obsłużyć kogoś za kogoś, nie? I tak dalej. Czy przenieść jakieś pudła po prostu. Ja się śmiałem, że powiedzenie Bogu tak i chrześcijaństwem w codzienności może być to, że pójdę i będę zrywał, nie wiem, kartony będę cały dzień po prostu giął, żeby ktoś inny tego nie robił. Albo pójdę i pozamiatam po kimś, albo przed kimś, żeby ktoś nie zdążył, nie? I w tej mojej pracy postawiłem po prostu na życie, że nie będę jakby mówić, bo słowa często i coraz bardziej też w obecnych czasach stają się puste i już nie wystarczą słowa, tylko trzeba świadków. Więc stwierdziłem po prostu, że będę żył z Jezusem i będę taki w pracy, jak jestem we wspólnocie, jak jestem w codzienności w domu. No i w pewnym momencie pojawiły się takie pytania, nie? Gdzieś tam moje koleżanki, tak można nazwać te koleżanki z pracy, chociaż wiele ode mnie starsze, ale tak, byliśmy na ty, takie nasze znajomości były. Bardzo się polubiliśmy też. I w pewnym momencie też zaczęły się pytać, że Paweł, no ale o co chodzi, nie? Że tak żyjesz, nie jesteś normalny, że nie jesteś taki, nie jesteś, różnisz się po prostu, nie? Różnisz się, tylko że w tym wszystkim nie było takiego czegoś, że ale z ciebie świętoszek, nie? Tylko ja wiedziałem, ja czułem po prostu to, że to nie jest mówienie z tego miejsca, że ale z ciebie świętoszek, ale coś tam, tylko że doświadczyłyśmy od ciebie miłości w jakimś stopniu i wiemy, że to, co mówisz, jest prawdą. I potem była taka przestrzeń, że nie wiem, czy koleżanki z pracy będą tego słuchać, czy nie, ale była taka przestrzeń, że jak się zwalniałem w bardzo przyjaznych i dobrych okolicznościach, to gdzieś tam słyszałem od jednej z koleżanek, matki piątki dzieci, że Paweł, kto mi teraz będzie mówił o tym, że jestem dzieckiem Boga? Ja mówię, spokojnie, spokojnie, Bóg się zatroszczy o to, nie? Bóg się zatroszczy o to i potem też było takie po prostu świadectwa, nie? Że czasami naprawdę widzę to, że słowa nic nie dadzą, po prostu liczy się życie i wykonywanie tego, do czego Bóg nas powołał. W tym momencie miałem zamiatać podłogę, myć podłogę, to robiłem najlepiej, jak umiałem. Myłem kibel najlepiej, jak umiałem. W różnych okolicznościach te kible się myło tam. Moje koleżanki z pracy wiedzą i koledzy, i szefowie. Wszyscy tego doświadczyliśmy. I naprawdę chodzi o prostotę. Chodzi o to, żeby to, co robimy, żeby robić to z największą miłością i żeby w tym wszystkim objawiać Jezusa, nie?
To są te miejsca, gdzie dzieje się Ewangelia.
Tak, tak. To jest to. To jest to. Ja też... no powiem o tym, to było takie miejsce, gdzie po prostu sprzedawało się różne rzeczy do kościoła. Wszystkie, o któreśmy sobie nie pomyśleli, które są w kościele, w świątyni, to tam było można dostać i nawet to się trochę z tego śmiałem, że po prostu czyściłem te wszystkie figury z kurzu i tak dalej. I naprawdę mi to sprawiało taką radość i mówię sobie, Boże, o to chodzi, nie trzeba być na wielkiej scenie, po prostu wziąć tego mopa, wziąć szmatkę, przepraszam, ściereczkę i wytrzeć, co trzeba, po prostu, nie? To naprawdę Naprawdę, ja tak bardzo widzę ostatnio i tego doświadczam i takie pociągnięcie do życia Ewangelią w codzienności, a nie do wielkich scen, nie do nawet scen naszych piątkowych, wspólnotowych, tylko po prostu, żeby w tygodniu z godziny na godzinę żyć Ewangelią, żyć po prostu takim życiem uświęconym, świętym, takim życiem poddanym Jezusowi. I naprawdę, jeżeli chodzi też o uwielbienie, w które też jestem w jakiś sposób zaangażowany we wspólnocie i nie tylko. Naprawdę widzę to, że uwielbienie to jest codzienność, że można stać na scenie i to jest w jakiś sposób fajne. I też wiem w moim przypadku, że Bóg tam mnie zaprasza i powołuje na to miejsce, ale ostatnio szczególnie mam tak mocne pociągnięcie do tego, żeby mówić o tym i tak żyć, że uwielbienie dzieje się w codzienności i tu jest główne uwielbienie. To, co się wydarzy na tak zwanej scenie, z przodu, nie wiem, tam gdzie stoimy we wspólnotach, w naszych grupach uwielbienia, tam gdzie się modlimy, i to, że stoimy z przodu, to naprawdę to może znaczyć bardzo mało. Można różne rzeczy wyśpiewać, ale one po prostu nic nie muszą znaczyć w naszym życiu potem, nie? Myślę, że to jest też coś, co Bóg wzbudza teraz w naszej wspólnocie i w kościele, żeby po prostu uwielbienie działo się
Właśnie,
mocno w
co to tak
codzienności.
naprawdę jest to uwielbienie? Jakbyś wytłumaczył to komuś, kto pierwszy raz słyszy o tym?
Ostatnio byliśmy ze wspólnotą na posłudze w Tarnowie, w Szkole Nowej Ewangelizacji. Kocham ich całym sercem. I spotkanie zaczął biskup ważny. I on powiedział takie zdanie, że będę parafrazował, ale powiedział takie zdanie, że uwielbienie to jest styl życia, który prowadzi do zaślubin z Jezusem. To zdanie jest bardzo głębokie i myślę, że można je rozważać i rozważać i iść dalej, głębiej w nim. Uwielbienie to jest styl życia, nie? Uwielbienie to w jakiejś tam dalszej kolejności jest to, jak zagram, jak zaśpiewam, jakie to będzie ładne. Raz jasne, ma być estetyczne, żeby jakby dało się tego słuchać, ale
A nie przeszkadzało.
tak, ale nie przeszkadzało, to jasne, ale nigdy jakość uwielbienia pod względem technicznym nie może pójść ponad jakość tego, co niesie się w duchu, w rzeczywistości ducha na tym uwielbieniu. A na tę rzeczywistość ducha w uwielbieniu wpływa to, jak żyję w codzienności. I tam się dzieje uwielbienie. Uwielbienie dzieje się w codzienności, kiedy kładę swoje życie za innych. Kiedy go poznaję, tak, można mówić cały czas o relacji z Jezusem, ale to może być stać się w pewnym momencie takie romantyczne. Takie, że no, Jezus, moja miłość, mój ulubieniec. Ale relacja z Jezusem i ta intymność z Nim to jest konkret życia. To jest bardzo mocne chodzenie tutaj po ziemi. Dwoma nogami stąpanie. I ogarnianie też swojej codzienności, swojego mieszkania, swoich relacji, swojej pracy, swoich studiów, żeby to wszystko miało jakość. Jakość, nie? Żeby ludzie też po tym, co robimy, jak to robimy, wiedzieli, że to jest Jezus, że ten człowiek nie ma wylane na życie, nie leni się, tylko po prostu jego życie całe mówi o tym, że żyje z Jezusem i przez to też jest pełen miłości. Więc uwielbienie to jest styl życia. I też to hasło padało już po prostu w bardzo wielu miejscach. Uwielbienie to styl życia. Każdy powiedział na to amen, powiedział tak, ucieszyliśmy się. Ale to chodzi o coś głębiej. To naprawdę chodzi o codzienność, nie? Też słuchałem takiego podcastu z pewną liderką uwielbienia. Tam mówiła, że to, co dzieje się na scenie w uwielbieniu, to jest 5% całego uwielbienia, o które chodzi, które oddajemy Bogu. To jest naprawdę bardzo mała część, nie? Naprawdę można pewne rzeczy wyśpiewać, ale tak nie żyć. I to uwielbienie, które jest stylem życia, prowadzi do zaślubin z Jezusem. Czyli do tego, żeby całe zaspokojenie wszystkich potrzeb, wszystkiego mieć w Jezusie. To brzmi bardzo ładnie, bardzo wzniośle, ale tak można żyć. To jest realne, żeby całe zaspokojenie wszystkiego było w Jezusie, żeby On był wszystkim, wszystkim we wszystkich, Jezus.
Amen.
To uwielbienie, tak widzę uwielbienie pokrótce.
Gdzieś przeczytałam, że nosisz w sercu dążenie do coraz głębszego uwielbienia Ojca w duchu i w prawdzie.
O!
Co to znaczy?
Co to znaczy uwielbienie w duchu i prawdzie? Nie wiem do końca. Wiem tylko tyle, że jest cały czas głębiej i więcej w poznaniu tego, co to znaczy w duchu i prawdzie. Jeżeli myślę o uwielbieniu w duchu i prawdzie, to myślę sobie o słowie z Jana 17, o modlitwie Jezusa, który mówił: Ojcze, Ojcze, uświęć ich w prawdzie, w innym tłumaczeniu poświęć ich dla prawdy, uświęć ich w prawdzie. Myślę, że to jest to, że to jest branie Słowa Bożego w całości. To jest cały czas życie z Bogiem, nie? Ale chodzi o takie rzeczywiste poddanie tego życia, że jakby można mówić te wszystkie rzeczy, można mówić, że poddaję się życie Jezusowi. Zrobię takie wtrącenie. Wiem, że od początku tej rozmowy cały czas mówię o tych rzeczach i cały czas do tego wracam, ale uważam, że to po prostu jest podstawa i od tego trzeba wychodzić cały czas. Uwielbienie w duchu i prawdzie to jest poddanie życia, to jest nie trzymanie swojego życia w rękach, w swoich rękach, tylko powierzenie Bogu tego życia. To jest rezygnacja z siebie, to jest nie patrzenie na siebie, na swoje potrzeby, to jest zawsze wywyższanie ty nad ja. Uwielbienie w duchu i prawdzie to jest wtedy, kiedy nie nazywam swoim tego, co mam. Kiedy wiem, że to wszystko jest od Boga. Kiedy wiem, że jeżeli staję na scenie, jeżeli staję w uwielbieniu, w życiu, to ja wiem, że to robi Bóg. Wiem, że jeżeli przyjmę takie myślenie, że coś się dzieje w jakichś okolicznościach, gdzieś tam po prostu na uwielbieniu, w codzienności, dlatego że ja tam się pojawiłem i swoją pobożnością i swoim byciem super coś sprawiłem, jeżeli takie myślenie się pojawia we mnie, to znaczy, że odszedłem od pierwszej miłości, odszedłem od idei uwielbienia w duchu i prawdzie. Myślę, że chodzi w tym uwielbieniu o to, żeby on wzrastał, a ja natomiast, żebym się umniejszał, tak jak Jan Chrzciciel, żeby być takim Janem Chrzcicielem, który przygotowuje drogę Jezusowi i który całym sobą wskazuje na Niego, w żadnym stopniu na siebie. I ja wiem, że o tym się nawet teraz łatwo mówi, dobrze mówi, ale to jest tak bardzo głębokie i to jest tak bardzo nieodkryte przed nami w Kościele, żeby nie wskazywać na siebie, ale wskazywać na Jezusa. No amen, oto. Ja bym tak to widział. To jest na ten moment. Ja wierzę, że Duch będzie nas prowadził głębiej w tym poznaniu, co to znaczy uwielbienie w duchu i prawdzie, bo też ileś koncepcji słyszałem, ileś interpretacji tego i naprawdę jest dużo więcej, niż na ten moment rozumiemy. Mimo, że to słowo już, patrząc pod względem ludzkim, ma kilka tysięcy lat. I cały czas jest więcej, nie? Cały czas jeszcze Bóg nas zaprasza dalej do poddawania życia. Uwielbienie w duchu i prawdzie to pewnie też takie, które dzieje się w niebie. To pewnie jest takie, które jest skupione wokół baranka. To pewnie jest takie, gdzie naprawdę wszystko, co jest w nas, wszystko, każda myśl, każda rzecz, nawet nasze ciało, wszystko, każde pragnienie jest ukierunkowane na Jezusa. To jest to miejsce też, gdzie mówimy: Boże, wlewaj w nas swoje, wlewaj we mnie swoje marzenia, swoje pragnienia, bo wiem, że tylko wtedy będę w tym miejscu pełni, do którego mnie przeznaczyłeś, że Jego marzenia i Jego plany we mnie w żaden sposób nie będą mnie zniewalać, to nie będzie niewola. Ale to będzie pełnia wolności i ja tego chcę po prostu. I myślę, że to jest też to uwielbienie w duchu i prawdzie. W jakiejś części. To jest jakaś część w moim takim patrzeniu na to.
A co z naszymi ludzkimi potrzebami? To jest negowanie ich?
A którymi?
Nawet prosta rzecz, potrzeba odpoczynku. Czy że teraz nie pójdę spotkać się z kimś, bo chcę pobyć sam.
Wiesz co, to jest zawsze kwestia miłości. Teraz, żeby to zabrzmiało dobrze, nie chcę się wymądrzać, bo cały czas to wszystko mnie, moją wspólnotę, nas, moich przyjaciół konfrontuje. To nie jest wymądrzanie się, to jakby dzielę się też swoim sercem i doświadczeniami w codzienności. Odpoczynek? Jakby jasne. Nikt nie mówi o tym, żeby nie odpoczywać, nie spać, nie mieć czasu samemu z Bogiem, czasami czegoś nie odpuścić. Nikt tego nie powiedział, to nie chodzi o to, żeby teraz po ludzku się zajechać i wejść w taki rygor po prostu. Teraz nic nie będę robił dla siebie po prostu, nie? Jak z tego miejsca się wejdzie w to, to się zajedziemy i będzie w efekcie niezrozumienie tematu i będzie podział i w ogóle dramat. Tego też doświadczamy, że jeżeli wchodzimy, ktoś wchodzi w miejsce poddania życia Jezusowi z przymusu i z nakazu, to potem jest odwrotny skutek i duży podział i ból i smutek. Więc myślę, że jeżeli chodzi o takie potrzeby, nazwijmy to naturalne, ludzkie, odpoczynek i tak dalej, to jakby jest obecne, ale w tym momencie zawsze pojawia się taka myśl, a co z miłością? Jeżeli na przykład któryś z chłopaków do mnie przychodzi z grupki, bo jestem też animatorem, i prosi o rozmowę, no to ja wiem teraz, że chcę go potraktować nie jak ojciec, może jak ojciec, ale bardziej chodzi o ojcowskie serce, o serce pełne miłości. I mógłbym powiedzieć mu, że wiesz co, ja muszę się wyspać. Więc nie będziemy teraz rozmawiać i musisz sobie poradzić z tym sam do... No tak za 3 dni, za 4. Może wtedy będę miał czas, może się wyśpię albo coś tam, nie? Ja wiem, że chodzi o miłość i że w tym momencie, jeżeli porozmawiam z tym człowiekiem, jeżeli coś ogarniemy w tym momencie, to będzie miał dużo większy owoc. I zawsze chodzi o miłość. Jakby nikt z nas, mówię o mnie, moich przyjaciołach, nikt nie robi tego dlatego, że ktoś mu każe, tylko zawsze chodzi o miłość, że nikt nie zostaje dłużej na spotkaniu dlatego, że musi, tylko wie, że chodzi o miłość po prostu, nie? Nie wiem, ostatnio miałem taką sytuację, że któryś z moich kolegów, chłopaków z grupki nagrał mi się po prostu wieczorem z jakąś tam wiadomością, która była dla niego ciężka. Coś zadziało się w jego życiu, co było po prostu dla niego bardzo niełatwe, bardzo ciężkie. To już było w nocy, jak wracałem do domu. Ja po prostu do niego zadzwoniłem i mówię: stary, wyjdź przed dom, zaraz będę pod twoim domem, porozmawiamy. I tak zrobiliśmy się, spotkaliśmy wtedy w nocy i rozmawialiśmy i też mówiłem różne rzeczy. On mówił, dzielił się. Ja wiem, jestem pewien, że zadziało się wtedy królestwo między nami. Że Boże Królestwo przyszło na ziemię, nie? Ja myślę sobie o Jezusie, który po prostu całymi dniami był z uczniami, był z potrzebującymi, z chorymi. I ja wiem, że to nie ma tego w Słowie Bożym, że codziennie chodził na górę się modlić w nocy do Ojca, ale jakby, jak czytam Słowo Boże, w moim odczuciu wybrzmiewa, że Jezus cały dzień, od rana do wieczora był z uczniami, nie żył dla siebie, tylko był dla kogoś, był dla innego. Więc jeżeli chodzi o ludzkie potrzeby, to naprawdę ja tak to rozumiem, nie? Że jeżeli nie żyje się dla siebie, to wtedy jakby no jasne, może fizycznie możesz czuć, że potrzebujesz odpocząć, ale jakby zawsze ta miłość daje taką siłę do tego, żeby wyjść poza siebie, żeby nawet przekroczyć siebie, nie? A potem i tak jest takie doświadczenie, że jeżeli nie żyjemy dla siebie, jeżeli wybieramy te konkretne sytuacje wyjścia z kimś, ja to nazywam ostatnio tym właśnie biblijnym porównaniem, pójścia z kimś nie 1000 kroków, tylko 2000. Zawsze potem jest tak, że prędzej czy później Bóg daje takie wytchnienie, że Bóg i tak daje taką możliwość, żeby się w jakiś sposób zregenerować, mówiąc tak czysto po ludzku, nie, że to i tak przychodzi, nie, że Bóg też jest mądry i on przecież to nie jest jakiś katujący nas ojciec, tylko on wszystko widzi, nie?
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane.
Tak, dokładnie, też tak to widzę, nie? I myślę, że jest takie miejsce w relacji z Jezusem, kiedy już nie chcesz tylko przyjmować błogosławieństwa, ale chcesz tak jak on błogosławić też innych, wyjść poza siebie, żeby też zanieść jego miłość dalej, nie? I że czasami to są naprawdę ekstremalne przypadki. Mówimy sobie w naszych europejskich przypadkach o ekstremalności, ale jeżeli mamy na przykład przenieść się na grunt afrykański na przykład, to tam kładzenie życia wygląda zupełnie inaczej, nie? Mam przyjaciela w Afryce, który jest tam księdzem, jest misjonarzem i jego życie wygląda tak, że od rana do wieczora zaczyna dzień, z tego co wiem, to już chyba przed 5 rano. Potem się modli, ma czas z Bogiem, ma Eucharystię, potem zaczyna się rozkręcać temperatura, jest 40 stopni, czy 39, jak jest 34, to mówi, że jest chłodniej już. I przy tym ma milion obowiązków i on nie mówi o tym, że on płaci cenę, nie? Więc myślę sobie, że naprawdę ja mówię o sobie jako Europejczyk żyjący we Wrocławiu, mający tak naprawdę wszystko pod nosem, naprawdę mam wygodne życie i ciężko mi mówić o tym, że ja po prostu płacę nie wiadomo jaką wielką cenę przez to, że się czasami nie wyśpię albo czasami nie pobędę sam z Bogiem, nie? Dla mnie to jest cały czas właśnie ten poziom chrześcijaństwa, do którego chcę dążyć. Jak myślę sobie o tym, że chrześcijanie oddają życie za to, że mogą się spotkać na uwielbieniu, za to, że mogą się modlić, mogą czytać Słowo Boże, a potem skonfrontuję to z tym, że się nie wyspałem, to robi mi się po prostu głupio i wstyd. I mnie to bardzo konfrontuje, że po prostu skupienie na sobie, które jest w naszym wygodnym chrześcijaństwie jest tak duże, że zapominamy o tym, że ktoś oddaje życie za Jezusa i że ktoś, nie wiem, będzie szedł 3 dni przez jakąś dżunglę, żeby spotkać się z Jezusem na jakimś spotkaniu, nie? Albo jak ludzie czekają miesiąc na Eucharystię, bo nie ma kapłana, bo kapłan jest na innych wioskach i odprawia mszę świętą tam. Albo jak czekają na spowiedź więcej niż 1 miesiąc. Więc wtedy mnie to konfrontuje. To czy ja wstanę sobie, czy nie wstanę, czy...
No tak, to aż śmiesznie brzmi.
Po prostu jest więcej. I myślę, że naprawdę Bóg nas wzywa do takiego głębszego chrześcijaństwa, nie? Czy jestem świeckim, czy nie? Czy ktoś jest kapłanem? Czy żyje w zakonie? Czy jakkolwiek, czy jest chrześcijaninem po prostu? Wyznaje Jezusa jako swojego Pana? Naprawdę wierzę, że jest więcej, nie? Że to chrześcijaństwo musi się przekierować na to, żeby być chrześcijańskim, to znaczy skupionym wokół Chrystusa, to znaczy żyjącym jak Chrystus. Chrześcijaństwo to wzięło się od Chrystusa, więc chodzi o to, żeby żyć jak Chrystus, żeby nie odbiegać od poziomu radykalności Ewangelii.
Powiedz, kim jest Bóg, a kim jesteś ty w tej relacji? Bo kobieta może w skojarzeniu, tak jak mówiłeś o tej romantycznej relacji, właśnie przełożyć sobie to na relację z mężczyzną. Może czasem dla niektórych to jest też usprawiedliwienie, że wiara jest tylko dla kobiet. A ty jako mężczyzna, jak odnajdujesz się w tej relacji? Kim jesteś?
Jestem synem i jestem oblubienicą. Już mówię, o co chodzi, jak ja to widzę. Jestem synem dlatego, że w momencie chrztu Bóg nas przybiera sobie do dzieci. Jestem synem. Tak samo jak ty jesteś synem, chociaż jesteś córką, ale zaraz o to, że o tym powiem. Ty jesteś synem tak samo jak jestem oblubienicą, więc na tej zasadzie. W relacji do Boga jestem synem i on jest moim ojcem. Jakby to jest mi było oczywiste, ale to trzeba podkreślić, że jestem synem, a nie z moim ojcem i mamy relację. To jest coś, o czym trzeba też mówić teraz. Często się już przechodzi do następnych tematów, czynienie dzieł, różnych posług i tak dalej. A chodzi o tożsamość, o to, żeby naprawdę wiedzieć, że ma się ojca, nie? Być tego pewnym, jak się ma ojca, to wtedy można przyjmować prawdę, można się nawracać w postawie miłości, a nie oskarżenia. Można żyć w wolności, bez osądu nad sobą. Jeżeli czytam jakieś słowo, to ono mnie zachęca, jak nawet jest trudne dla mojego życia, konfrontujące, to ja wiem, że ojciec mnie kocha i dlatego te rzeczy mówi. Wtedy też nawet to słowo o tym, że co to za ojciec, który nie karci swoich dzieci, wiem, że to jest słowo pełne miłości, że to słowo ma mnie doprowadzić do pełni wolności, pełni miłości w nim. Więc ja jestem synem. Jestem po prostu synem i wiem, że mój dom jest tam u niego. Tak samo jak mój ojciec ziemski jest synem, tak samo ja jestem synem. I jasne, kocham mojego tatę tutaj na ziemi, ale ostatnio też o tym rozmawialiśmy, że oboje mamy ojca w niebie i że on jest naszym pierwszym ojcem. I to wydaje się takie być odległe, bo tym słyszymy w kościele, że Bóg ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Bóg ojciec i taki ma Bóg tytuł, tak jest nazywany. Ale to naprawdę chodzi o przejście z poziomu wiedzy do poziomu serca, z poziomu tylko znania prawdy o tym, do poziomu tej prawdy doświadczania, nie? Ja wiem, że jak mam ojca i nie jestem sierotą, tylko jestem synem, to ja nie muszę nic nikomu udowadniać, nie muszę walczyć o swoją pozycję w grupie, nie muszę budować się na kosztem innych, nie muszę innych wykorzystywać. Wiem, że moja wartość jest po prostu w ojcu, że ja jestem wartościowy, bo jestem w ojcu i to mi wystarcza. Naprawdę nie potrzebuję szukać zaspokojenia w świecie, nie? Nie potrzebuję szukać zaspokojenia, mówiąc konkretniej, na przykład w kobiecie. Po prostu wiem, że mam ojca. I to jest naprawdę, to jest doświadczenie też, które myślę, że musi każdy odkryć i przeżyć, że tak naprawdę o tym można mówić, ale to może zatrzymać się na poziomie wiedzy tylko. A jeżeli to nie przejdzie do poziomu ducha i do życia tą prawdą, że jestem synem i takiego też pokoju, który za tym idzie, no to samo nazywanie Boga ojcem nic nie zmieni. Ojcem, tatą, tatusiem, abba.
To samo przejdzie z głowy do serca, z rozumu, to doświadczenie i poznanie tej prawdy?
No myślę, że to jest na pewno też otwartość z naszej strony na to. Ja w to bardzo mocno wierzę i tego też doświadczyłem w swoim życiu, dlatego też mocno o tym mówię i tak stanowczo, że ja jako ten, który wcześniej nie miałem takiej relacji z Bogiem Ojcem, po tym jak powiedziałem mu tak. I rzeczywiście, no w moim czuciu to było bardzo szczere, w sensie, że ja nie chciałem nic mieć w swoich rękach wtedy i powiedziałem Bogu tak, że chcę go bardziej poznać jako mojego ojca, to on to zrobił. W sensie, że naprawdę mam takie poczucie, że jeżeli mówimy szczere Bogu tak, szczere amen i nie mamy nic do ugrania dla siebie, że powiem Bogu tak, ale przy okazji jakiś swój biznes na Bogu załatwię, jakiś interes w tym mam. Jeżeli tego nie ma jakiejś ukrytej motywacji w powiedzeniu Bogu tak, to naprawdę ja doświadczam tego, że Bóg przez to przeprowadza i daje takie doświadczenie swojej miłości ojcowskiej, swojego przygarnięcia, ale też tego, że syn to nie jest tylko taki synuś, syneczek, nie chodź na kolanka, tylko syn to jest też konkretna postawa w życiu, to jest konkret, czy jestem mężczyzną, czy ty jesteś kobietą, to naprawdę to jest taka postawa męstwa, to jest postawa odwagi, postawa brania odpowiedzialności za kogoś, że to jest miłość, która jest niezachwiana, że ktoś może mówić do mnie jakieś kłamstwa o mnie, a wiem, jaka jest prawda o mnie, bo wiem, co mówi ojciec o mnie. Nawet kiedyś takie zdanie bardzo do mnie wracało i w jakiś sposób też je gdzieś tam udostępniałem na internetach, jak jeszcze używałem mediów społecznościowych, może kiedyś do nich wrócę. I miałem takie zdanie, tłumacząc na język polski, że jestem tym, o kim ty mówisz, że jestem. Jestem taki, jakiego ty mnie określasz. I w tym chcę szukać prawdy, w Słowie Bożym, które jest Jego Słowem, Słowem Ojca, nie? No i też Słowem Ojca jest Jezus. Jezus jest wcielonym Słowem Ojca. I jakby to się wiąże, że Jezus jest drogą do Ojca. I też u siebie tak to przeżywałem. W mojej relacyjności do Boga, do Trójcy, rzeczywiście było tak, że Jezus był, jest, był. To jest takie wymienne, jest, był, bo cały czas jest i był. I Jezus był tym takim pierwszym, nie? I potem jak zacząłem czytać Słowo Boże, to mi się wszystko zaczęło łączyć w całość, że to w sumie Jezus jest drogą do Ojca. I mówi to Jezus do Filipa, mówi Ewangelia, no nie? Filipie, kto mnie widzi, widzi Ojca. I potem Jezus mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I potem jak zacząłem czytać Słowo Boże, po tym doświadczeniu relacji z Jezusem i po tym, że będąc w relacji z Jezusem, Jezus w jakiś sposób doprowadził mnie do tego miejsca relacji z Ojcem. I to stało się po prostu na modlitwie, we wspólnocie, w relacjach. To nie jest jakiś wielki mistycyzm. Żeby to podkreślić, to nie jest coś, co jest takie wzniosłe i po prostu mistycyzm. To naprawdę jest konkretna rzeczywistość. Nie mówię teraz o jakimś odjechaniu od rzeczywistości, absolutnie nie. Relacje z Jezusem, wejście z Nim w relacje i danie się Mu doprowadzić do miejsca relacji z Ojcem jest po prostu codziennością, jest rzeczywistością bardzo konkretną i namacalną, która się dzieje i która tak naprawdę jest normalna w życiu chrześcijańskim. Jest normalna. Jak dojść do miejsca relacji z Ojcem? Czy to robi się samo? U mnie to było tak, że rzeczywiście spędzałem czas z Jezusem. Potem w jakim stopniu to się zaczęło dziać tak z automatu we mnie, że mówię, Boże, Ty jesteś moim Ojcem i zacząłem to odkrywać. Zacząłem doświadczać Jego miłości jeszcze bardziej. A potem przeczytałem w Słowie, że Jezus jest drogą do Ojca. Więc mówię, okej, czyli o to chodziło. Czyli o to chodziło. Jezus zawsze wskazuje na Ojca. Wszystko, co robi Jezus, to jest wskazywanie na Ojca. I w ogóle to jest temat, który jest bardzo głęboki, że że Jezus generalnie przyszedł po to, żeby objawić miłość Ojca. I to jest misja Jezusa, objawić miłość Ojca, zazdrosną Jego miłość do każdego z nas.
Wrócę jeszcze do twojej tożsamości, to, że jesteś oblubienicą.
Tak jestem. Tak jestem nią, jestem oblubienicą. Ja, Paweł, jestem oblubienicą. Ja, facet, jestem oblubienicą. Dlatego, że tak mówi Słowo Boże, dlatego, że Kościół jest nazwany oblubienicą. Mocno to wybrzmiało w Apokalipsie, w Pieśni nad Pieśniami. Że Kościół jest oblubienicą, że jest małżonką baranka, że Jezus przyjdzie powtórnie po to, żeby wziąć swoją małżonkę. Jest w Apokalipsie tyle tych fragmentów. Jeden z moich ulubionych, Apokalipsa 19, gdy Jan już widział oblubienicę gotową, małżonkę baranka gotową i że to jest Kościół, który jest gotowy, nie? I że tak jestem oblubienicą, dlatego że jestem Kościołem. Dlatego, że jestem w Kościele, który jest oblubienicą, więc ja też jestem oblubienicą. Czyli jestem jego małżonką, małżonką baranka, jako Kościół. I to jest też bardzo mocne przeniesienie do tego wymiaru intymności relacji z Jezusem. Kiedy tak jak żona nie ma żadnego innego zaspokojenia, to jest w tym momencie złe słowo, ale kiedy nie wchodzi z nikim innym tak bliską relację, tak intymną, z nikim innym jak ze swoim mężem, tak samo my, jako Kościół, mamy wejść w relację z Jezusem. Tylko z Nim, w taką intymną i w taką głęboką, bo tylko On ma takie prawo do nas. Tylko On jest tak zazdrosny, żeby mieć oblubienicę czystą, bez skazy, bez marszczki, mnie czystego, to znaczy mnie niezdradzającego, mnie bez bożków, mnie bez innych ciągotek z tego świata, cały dla Niego. I ja tak widzę małżeństwo z Jezusem, małżeństwo z barankiem, bycie Jego oblubienicą. To jest bardzo konkretne wejście w intymną relację z Nim, kiedy wiem i tak żyję tą prawdą, że tylko On ma do mnie prawo. Do mnie całego, tylko On ma takie prawo. Myślę, że to jest dużo głębiej, teraz mówimy pokrótce, ale tak to widzę, nie? Że Jezus tak po prostu, tak jest napisane w Słowie, po prostu, więc ja to przyjmuję. Na pewno jest dużo więcej egzegetycznych wskazówek i teologicznych, na pewno odsyłam do źródeł i różnych komentarzy, tam można to pewnie znaleźć, ale ja to biorę tak po prostu, że Jezusowi tak się spodobało, nie? Że On wybrał to. Też mówię o tym Stary Testament, czy prorok Ozeasz i tak dalej, nie? O tym wymiarze intymności i takiej miłości między Bogiem a człowiekiem, która jest porównana do miłości małżeńskiej, czyli do takiej, kiedy po prostu, jeżeli małżonkowie się jednoczą, to już nie można być bliżej po ludzku, nie? Że to jest najgłębsze zjednoczenie człowieka z drugim człowiekiem. I takiego samego zjednoczenia, tak głębokiego, zaprasza Jezus, nie? Zaprasza Bóg przez ten obraz właśnie oblubienicy, który jest Kościołem i Jezusa, który jest oblubieńcem.
Teraz po studiach teologicznych wyjeżdżasz do Afryki. Nietypowa konsekwencja. Co tam będzie się działo?
Nie mam pojęcia. Wylatuję do Afryki. Tak to rozeznaliśmy tutaj z przyjaciółmi i też z księdzem z tamtej parafii w Afryce, w Beninie, że to jest ten czas, żebym coś tam poleciał i był po prostu dla tych ludzi i był z tymi ludźmi i uczył się też od nich miłości. Uczył się Jezusa w nich. Wiem, że tam będę miał jakiś kontakt z dzieciakami i pewnie w jakiś stopniu będę się nimi opiekował, mniejszym lub większym. I na pewno będzie dużo więcej rzeczy, o których nie wiem. Dlaczego Afryka? To się stało całkiem niedawno, w lipcu, rok temu. No, w tamtym roku po prostu wyszedł ten pomysł, to objawienie, to pociągnięcie. I dlatego mówię, że wszystko się układa w jakąś taką całość, bo ja bym sobie nigdy tego nie wyobrażał, że pójdę na teologię i potem będę tam coś robił, nie? Na tych misjach. I pewnie też się przyda ta teologia do tego, żeby mówić o Jezusie. W jakimś stopniu też z tego, co nauczyłem się na tych studiach teologicznych. Dlaczego Afryka? Bo tak powiedział Bóg. Dla mnie nie ma w tym większej filozofii, nie? Myślę, że naprawdę, że widzę w tym temacie bardzo mało. Że rozumiem bardzo mało na ten moment i czuję, że to jest taki kolejny krok w moim życiu. Tak samo jak było ze studiami. Znaczy w jakiś sposób tak samo. Że nie rozumiem do końca, ale to robię. I objawia się Boża chwała przez to, nie? I wiem, że w tym wszystkim nie chodzi o mnie. Nie chodzi o tamte misje. Tylko chodzi o Jezusa i też rozumiem to częściowo. Na pewno tam będzie się konfrontowało to wszystko, o czym mówię tutaj. Te wszystkie wzniosłe rzeczy będą się konfrontowały w tamtej rzeczywistości, nie?
Jaki jest twój Bóg? Jakiego go poznajesz?
Mój Bóg jest przyjacielem. Mój Bóg jest życiem. Mój Bóg jest drogą i jest też prawdą. Mój Bóg jest tym, który jest najbliżej. Mój Bóg jest tym, który mnie wychowuje. Mój Bóg jest tym, który jest piękny, który jest święty, który jest pełen majestatu i czci. Który przygarnia, który jest silny. Mój Bóg jest Ojcem. Mój Bóg jest największą miłością, jest pierwszą miłością. Jest jedyny. Jest jeden i jedyny.
Amen.
Amen.
Niesamowite jest to, ile też we mnie teraz tych rzeczy, co mówiłeś, tak się konfrontuje, zaczyna pracować i po prostu się uświadamia też. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę,
dziękuję
za czas.
Dziękuję Ci bardzo.
Jestem wdzięczna Panu Bogu też za to spotkanie.
Amen, amen. No, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy przed tą rozmową, nie spodziewałem się, że tu trafię ja, trafi moja wspólnota. Więc też jestem zdziwiony, ale też wdzięczny. I niech to po prostu wyda owoc i niech to służy królestwu. I tyle.
Amen. Mówił Paweł Augustyn.
Tak, to ja.
Dzięki wielkie.
Dzięki bardzo.
Ludzie nowej kultury.